Wyobraźmy sobie poranne przeglądanie mediów społecznościowych. Pomiędzy jakimiś tam zdjęciami z wakacji i wiadomościami nagle pojawia się piękna, wiesz, taka pastelowa grafika, a na niej uroczy bardzo znany cytat. Zapewne znasz go doskonale, prawda?
Myślę, że się domyślam, o który chodzi.
Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w moje imię, tam jestem pośród nich. I to buduje w głowie taki natychmiastowy obraz. Ciepłe, kameralne spotkanie z przyjaciółmi, siedzimy przy kawie, wspólna modlitwa, no po prostu bardzo kojąca atmosfera.
Dokładnie. Taki klasyczny obrazek z pocztówki.
Właśnie. A teraz wyobraźmy sobie to zderzenie ze ścianą, kiedy dowiadujemy się, że w swoim oryginalnym, historycznym kontekście to w ogóle nie jest zaproszenie na miłe spotkanie. To jest surowa, wręcz rygorystyczna instrukcja, która dotyczy, uwaga, starożytnego procesu sądowego. Przeciwko członkowi własnej społeczności.
Powiem tak, to jest absolutnie brutalne zderzenie z rzeczywistością. Witaj w fascynującym świecie starożytnych tekstów.
O tak, zdecydowanie.
Bardzo często po prostu automatycznie nakładamy na nie nasze współczesne, mocno terapeutyczne albo takie wyidealizowane filtry. I w efekcie całkowicie zniekształcamy to, co faktycznie czytamy, gubiąc przy tym oryginalną stawkę tych wszystkich wydarzeń.
Dlatego nasza dzisiejsza dogłębna analiza materiałów źródłowych zabierze nas w podróż, z której wrócimy z zupełnie nowym i od razu uprzedzam, byłam tym mocno zaskoczona dość wstrząsającym spojrzeniem na teksty, które wydają się aż nadbyt znajome. Głównym motorem naszego studium jest niesamowicie wnikliwy wykład doktora Craiga Kinnera. Bierze on pod lupę rozdziały od 16 do 19 Ewangelii Mateusza. Będziemy przyglądać się przemienieniu, niezwykle kontrowersyjnym zasadom dyscypliny w grupie, no i tej szokującej matematyce nieskończonego przebaczenia, a także wielkiej starożytnej debacie o małżeństwie i rozwodzie. Nasza misja tutaj jest prosta.
Zrozumieć dlaczego.
Dokładnie. Zrozumieć, dlaczego znajomość historycznego tła, od sporów żydowskich rabinów po zawiłości rzymskiego prawa, całkowicie odwraca sens tych historii. Więc rozpakujmy to. Od tego w ogóle zacząć rozplątywanie tak gęstego i wielowątkowego materiału.
Wiesz, myślę, że trzeba jasno zaznaczyć jedną rzecz już na samym początku. Dzisiejsza analiza to nie jest po prostu jakaś sucha lekcja starożytnej historii.
Aha.
Ani zbiór ciekawostek o dawnych zwyczajach. To przede wszystkim bardzo praktyczne studium tego, jak te starożytne teksty radziły sobie z koncepcją władzy, z dynamiką skomplikowanych relacji międzyludzkich i, co chyba w tym wszystkim najważniejsze, z ochroną najsłabszych i najbardziej marginalizowanych członków ówczesnego społeczeństwa.
Czyli to ma ogromne przełożenie na to, jak w ogóle funkcjonuje społeczność.
Absolutnie. Kiedy zdejmiemy z tych fragmentów całą tę warstwę teologicznego żargonu i wielowiekowych przyzwyczajeń, zobaczymy tam bardzo radykalny instruktaż budowania sprawiedliwej społeczności.
Jasne. Zanim jednak przejdziemy do tych, trudnych zasad dotyczących procesów, dyscypliny społecznej i ochrony najsłabszych, musimy zrozumieć jedno. Kto w ogóle ma prawo takie zasady ustalać, prawda?
Kwestia autorytetu.
Przemienienie. Przenieśmy się tam na chwilę w wyobraźni. Jezus zabiera trzech uczniów na wysoką górę, gdzie nagle jego twarz zaczyna lśnić jak słońce, pojawia się taki świetlisty obłok, a z nieba dobiega głos.
Tak.
Z perspektywy kogoś współczesnego, kto wychował się w kulturze pełnej filmowych efektów specjalnych, to brzmi po prostu jak mistyczne, nadprzyrodzone zjawisko. No, fajerwerki, prawda? Ale zakładam, i popraw mnie, jeśli się mylę, że dla kogoś w pierwszym wieku na Bliskim Wschodzie to nie było tylko widowiskowa sztuczka świetlna mająca wywrzeć wrażenie.
Zdecydowanie nie. Oglądając to, czy czytając, nie myśleli o magii. To było jak uderzenie w gigantyczny dzwon pamięci historycznej całego tamtego narodu.
To znaczy?
Każdy, kto wychował się w tamtej kulturze, słysząc o górze, oślepiającym świetle, obłoku i głosie z nieba, natychmiast miał przed oczami jeden konkretny, potężny obraz.
Aha.
Mojżesza na górze Synaj. Księga Wyjścia przecież precyzyjnie opisuje, jak obłok chwały spoczywał na Synaju przez 6 dni, zanim Bóg w ogóle przemówił do Mojżesza.
Czekaj, to jest niesamowite, bo u Mateusza też jest mowa o 6 dniach, prawda? zanim weszli na górę.
Dokładnie tak. U Mateusza pojawia się wyraźna wzmianka, że to miało miejsce po 6 dniach. To nie jest przypadek. Z kolei sam głos z nieba, który mówi „Jego słuchajcie”, to bezpośrednie, wręcz dosłowne nawiązanie do Księgi Powtórzonego Prawa z 18 rozdziału. Bóg obieca tam, że w przyszłości wzbudzi proroka podobnego do Mojżesza i nakazuje, by to właśnie jego słuchać.
To jest fascynujące, bo przypomniało mi się, jak czytałam w źródłach, że w tamtych czasach wielu samozwańczych liderów, czy tam buntowników, no po prostu próbowało naśladować starożytnych bohaterów, żeby zyskać posłuch wśród ludzi. Zapiski historyczne wspominają o ludziach, którzy organizowali tłumy i obiecywali, że sprawią, by mury Jerozolimy runęły jak w biblijnym Jerychu.
Tak, to były bardzo częste motywy.
Albo twierdzili, że rozdzielą wody rzeki Jordan. Próbowali w ten sposób, wiesz, ogłosić się nowym Jozuem albo nowym Mojżeszem, po to, by uszczknąć coś z ich autorytetu.
Zgadza się. Ale co jest tutaj niezwykle istotne, to fakt, że ten tekst nie przedstawia Jezusa po prostu jako, powiedzmy, kolejnego Mojżesza. Owszem, starożytny świat był pełen mitów, pełen opowieści o bohaterach, którzy jaśnieli, o zstępujących z nieba bogach czy ludziach zamieniających się w światło.
Prawda, typowe motywy mitologiczne.
Właśnie. Ale w tym specyficznym, biblijnym kontekście Jezus robi coś znacznie większego. Coś, co dla faryzeuszy mogło być wręcz skandaliczne. Pamiętasz, co się stało, gdy Mojżesz zszedł z Synaju?
No jego twarz jaśniała. Musiał zakładać zasłonę.
Dokładnie. Ale jaśniała, ponieważ odbijała chwałę Boga, z którą obcował. Był jak księżyc odbijający światło słońca. Natomiast Jezus u Mateusza nie odbija chwały. On z tą chwałą rozmawia. Z Mojżeszem i Eliaszem, którzy nagle się tam pojawiają. Jezus jest tu przedstawiony jako większy od Mojżesza, jako uosobienie tej chwały.
Wow. Skoro jednak Jezus udowadnia tam, że ma absolutny boski autorytet, który no zdecydowanie przewyższa samego Mojżesza, to dlaczego wszystko tak spektakularnie się sypie, gdy tylko schodzą z tej góry? Zderzają się z brutalną rzeczywistością. Uczniowie, którzy zostali na dole, próbują wypędzić demona z chłopca i kompletnie ponoszą porażkę. Swoją drogą, w notatkach doktora Kennera zauważyłam, że tekst wyraźnie odróżnia tu opętanie od epilepsji.
Tak, to bardzo ważny historyczny detal.
Co pokazuje, że starożytni całkiem dobrze potrafili dostrzec różnice w objawach fizjologicznych. Ale wracając do tej porażki uczniów, Jezus jest sfrustrowany, mówi o plemieniu niewiernym i przewrotnym i twierdzi, że ich problemem jest to, iż nie mają wiary choćby wielkości ziarnika gorczycy.
Znów musimy spojrzeć na kontekst. To wyrażenie plemię niewierne i przewrotne nie jest rzucone przypadkowo. To echo pieśni z Księgi Powtórzonego Prawa, z rozdziału 32. Opisuje ona to buntownicze pokolenie błąkające się po pustyni. Jezus używa potężnego, ostrego języka, by wskazać na ich całkowity brak zaufania. Wspominał ziarnko gorczycy, które było uważane wręcz przysłowiowo za najmniejsze z nasion. Mówi, że nawet tak niewielka wiara mogłaby przenosić góry.
I to jest moment, w którym, powiem ci, chyba wszyscy popełniamy ogromny błąd interpretacyjny.
To znaczy?
Zawsze wydawało mi się, że w tym fragmencie chodzi o konieczność jakby wygenerowania w sobie jakiejś gigantycznej ilości wiary. Jakbyśmy musieli się, wiesz, mentalnie napinać, bardziej starać, by mocniej uwierzyć. Ale po zapoznaniu się z tymi materiałami widzę, że to całkowicie nietrafione. Mam tu taką analogię.
Słucham, chętnie poznam.
Wyobraźmy to sobie jako potężne, skomplikowane drzwi pancerne ze specjalnym zamkiem. No i mamy klucz. Często żyjemy w iluzji, że potrzebujemy gigantycznego, niezwykle ciężkiego klucza, żeby w ogóle otworzyć ogromne wrota.
Mm-hmm.
Ale w rzeczywistości dla mechanizmu zamka nie ma najmniejszego znaczenia, czy klucz waży 10 kg i jest ze szczerego złota, czy jest malutki jak łebek od szpilki, prawda? Liczy się wyłącznie to, czy swoim kształtem pasuje do mechanizmu.
Bardzo trafne.
I tym zamkiem jest w tym przypadku nieskończona potęga i wielkość Boga. Więc problemem uczniów u podnóża góry wcale nie było to, że rozmiar ich wiary był, powiedzmy, mierzalnie za mały. Problemem było to, jak mały i ograniczony był w tamtym momencie Bóg w ich oczach. Zgadzasz się z tym?
Całkowicie. Skupili się na wielkości problemu, w tym wypadku na demonie, gubiąc z oczu potęgę tego, który dosłownie chwilę wcześniej jaśniał na górze. Doskonała analogia. Jeśli zamek jest odpowiedni, to znaczy jeśli obiektem zaufania jest faktycznie potężny Bóg, to nawet ten najmniejszy, najbardziej kruchy klucz wiary wystarczy, by otworzyć drzwi do jego działania. Co jest fascynujące, to potwierdzenie ostatecznego boskiego autorytetu Jezusa prowadzi nas do sytuacji, która wydaje się całkowicie temu autorytetowi zaprzeczać.
O właśnie, miałam o to zapytać, bo skoro przed chwilą na górze udowodnił, że jest wręcz boską istotą, większą niż najwięksi prorocy, to dlaczego zaraz potem dobrowolnie, bez walki poddaje się opłaceniu lokalnego podatku? Przecież to brzmi po prostu jak kapitulacja. Poborcy przychodzą do Piotra i pytają, czy Jezus zapłaci pół sykla. Taki roczny podatek, który każdy dorosły Żyd musiał płacić na utrzymanie świątyni w Jerozolimie.
Żeby w pełni docenić ironię tej całej sytuacji, trzeba najpierw spojrzeć na realia ekonomiczne ówczesnej świątyni. Skarbiec świątynny dysponował wprost niewyobrażalnymi środkami.
To była bardzo bogata instytucja.
Niezwykle. To bogactwo bywało często wręcz ostentacyjnie trwonione. Z przekazów historycznych wiemy, że na przykład przy wejściu do przybytku znajdowała się gigantyczna złota winorośl. Ilekroć jakiś bardzo bogaci darczyńcy ofiarowali złoto, kapłani po prostu dobudowywali do tej rzeźby kolejne złote liście, kolejne grona.
Wow, brzmi jak przepych.
Zdecydowanie. To stawało się symbolem takiego gigantycznego przepychu, z którym wielu prostych ludzi z prowincji w ogóle, ale to w ogóle się nie identyfikowało.
A to tym bardziej potęguje moje zdezorientowanie, skoro Jezus widzi, że te pieniądze idą na jakieś absurdalne złote gałązki, a on sam jest tym ostatecznym autorytetem, dlaczego to robi? Przecież w słynnej historii z monetą, którą Piotr znajduje w pysku ryby, Jezus jasno tłumaczy zasady. Mówi, że królowie ziemscy pobierają podatki od obcych, a synowie królewscy są zwolnieni. Zatem, no jako Syn Boży, Jezus jest technicznie zwolniony z podatku na dom swojego Ojca.
Tak, logika jest tutaj nieubłagana. A jednak Jezus decyduje się zapłacić. Dlaczego? Sam podaje bardzo konkretny i, myślę, niezwykle ważny powód. Żeby ich nie zgorszyć.
Zgorszyć?
Używa tu greckiego słowa skandalon. Dosłownie oznacza to nie sprawić, by ktoś potknął się i upadł. Jezus dobrowolnie rezygnuje ze swojego ewidentnego prawa i przywileju. Powstrzymuje się od jakiejś demonstracji siły po to, aby po prostu nie stworzyć niepotrzebnej bariery dla innych.
I powiem ci, to jest ten moment, w którym wszystko zaczyna mi się układać w taką jedną logiczną całość. Skoro unikanie zgorszenia i chronienie innych przed, powiedzmy, potknięciem się jest aż tak ważne, że Syn Boży dostosowuje się do ziemskiego, trochę skorumpowanego systemu podatkowego, to w jaki sposób ta nowa społeczność ma reagować, gdy ktoś z jej członków faktycznie popełni błąd i kogoś skrzywdzi? I to nas bardzo płynnie prowadzi do 18 rozdziału i tego zszokowania wokół cytatu z pocztówki, od którego zaczęliśmy.
Dokładnie. Ten rozdział dostarcza absolutnie wnikliwego spojrzenia na procedury dyscyplinarne nowej społeczności. Procedury, które w bardzo dużym stopniu opierały się na starożytnych zasadach żydowskich.
Jak to wyglądało w praktyce?
Jeśli ktoś błądzi, instrukcja mówi jasno, by najpierw upomnieć go prywatnie. To mądrość powszechnie znana z literatury rabinicznej, a także z tak zwanych zwojów z Nadmorza Martwego. Zostały one spisane przez surową społeczność Esenczyków. Chodzi po prostu o to, by działać dyskretnie, bez gniewu, dając osobie szansę na zachowanie twarzy i poprawę bez jakiegoś publicznego upokorzenia.
Brzmi całkiem rozsądnie i łagodnie. Ale co, jeśli to nie zadziała i osoba zwyczajnie odmawia zmiany postępowania? Przecież procedura nie kończy się na wzruszeniu ramionami.
Oczywiście, że nie. Wtedy według tekstu bierze się ze sobą jedną lub dwie osoby, aby każda sprawa opierała się na słowie dwóch lub trzech świadków. Zauważ, że to wymóg przeniesiony prosto z Księgi Powtórzonego Prawa. W pierwszym wieku faryzeusze niezwykle wręcz rygorystycznie podchodzili do dokładnego przesłuchiwania świadków. Zdawali sobie sprawę, jak łatwo można zniszczyć komuś życie fałszywym oskarżeniem.
Aha, czyli robili się ostrożni.
Tak. Dopiero gdy i to zawiedzie, sprawa staje przed całym zgromadzeniem, czyli mówiąc dzisiejszym językiem lokalnym kościołem, który zresztą funkcjonalnie przypominał zgromadzenie synagogalne. W Imperium Rzymskim społeczności żydowskie w diasporze cieszyły się prawem do posiadania własnego sądownictwa w sprawach wewnętrznych i religijnych.
Czyli Rzymianie w ogóle się w to nie wtrącali?
Rzymianie po prostu nie chcieli się w to mieszać. Doskonale to widać na przykład w Dziejach Apostolskich, gdzie rzymski prokonsul Galio dosłownie odmawia rozpatrywania sporu teologicznego, każąc Żydom załatwić to we własnym, wewnętrznym sądzie.
Dobra. Czekaj, zatrzymajmy się tu na sekundę, bo to jest właśnie ten moment, w którym musimy wrócić do słów związać i rozwiązać oraz słynnego, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w moje imię. Bo wiesz, ja zawsze wyobrażałam to sobie jako takie mistyczne, podniosłe słowa o modlitwie. Ale w świetle tego, co właśnie powiedziałeś o tych lokalnych sądach, no to nie ma kompletnie nic wspólnego ze spotkaniem przy kawie. To jest sala sądowa.
Zdecydowanie, to nie jest kawiarnia. To surowy, prawniczy język. Józef Flawiusz, starożytny historyk żydowski, a także inni pisarze tamtego okresu, nagminnie używali terminów związać i rozwiązać w kontekście autorytetu decyzyjnego.
Czyli to nie dotyczyło wiązania demonów w modlitwie?
Niezupełnie nie. W literaturze rabinicznej oznaczało to dosłownie zabronić, to znaczy związać, lub pozwolić, czyli rozwiązać, a w samym kontekście dyscyplinarnym skazać lub uniewinnić, wyrzucić ze społeczności lub do niej przyjąć. Słowa, gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się w moje imię, odnoszą się wprost do tych dwóch lub trzech wyznaczonych świadków, kiedy z ciężkim sercem podejmują oni niezwykle bolesną, ale konieczną decyzję sądowniczą o zdyscyplinowaniu członka własnej społeczności, Jezus obiecuje im w tym swoją bezpośrednią obecność.
Niesamowite.
W późniejszej literaturze rabinicznej można zresztą znaleźć uderzająco podobne przekonanie. Wierzyli, że kiedy dwóch lub trzech zasiada wspólnie do studiowania Tory i osądzania trudnych spraw, spoczywa na nich szekina, czyli ta fizyczna, namacalna obecność Boga.
Powiem tak, to całkowicie, ale to całkowicie zmienia postać rzeczy. Zdejmuje z tego tekstu cały ten pocztówkowy lukier i pokazuje ogromny ciężar odpowiedzialności za społeczność. Ale wiesz co? To z kolei rodzi ogromny dylemat, przynajmniej dla mnie.
Jaki dylemat masz na myśli?
No bo skoro Jezus wymaga od swojej społeczności tak brutalnej wręcz szczerości i sformalizowanego dbania o zasady, to gdzie w tym wszystkim jest miejsce na tę słynną łaskę? Gdzie leży granica, po przekroczeniu której mamy przestać dyscyplinować, prawda, a po prostu po ludzku wybaczyć?
Widzisz, dokładnie ten sam dylemat miał apostoł Piotr. Dlatego podchodzi do Jezusa i zadaje to słynne pytanie. Czy w takim razie ma wybaczyć winowajcy aż 7 razy? Zanim ocenimy to pytanie, musimy zrozumieć, że w ówczesnej kulturze Piotr prawdopodobnie czuł się z tym pytaniem niesamowicie wielkoduszny, wręcz heroiczny.
7 razy brzmi jak dużo.
Bo było to dużo. Uważano wtedy, że wybaczenie tej samej osobie do 3 razy to absolutny szczyt pobożności. Taki standard, który był niezwykle trudny do osiągnięcia dla zwykłego śmiertelnika. Dlatego odpowiedź Jezusa, aż 77 razy, czy też 70 razy 7 w innych tłumaczeniach, to musiał być dla niego potężny szok.
Wyobrażam sobie.
Aby to wyjaśnić szerzej, Jezus opowiada przypowieść o nielitościwym dłużniku. I tu znowu tło historyczne z tych badań doktora Kennera zmienia kompletnie wszystko. Bo kontekstem są tu najprawdopodobniej urzędnicy wysokiego szczebla w tak zwanym systemie ptolemajskim.
Ptolemajskim systemie poboru podatków. Musisz mi to wyjaśnić. Jak to w ogóle działało? Czym to się różnił od, powiedzmy, naszego dzisiejszego urzędu skarbowego?
To była zupełnie inna liga. W starożytności państwo niezwykle rzadko pobierało podatki bezpośrednio od obywateli. Zamiast tego królowie, tacy jak chociażby ci z dynastii Ptolemeuszy, rządzący Egiptem i częściowo Palestyną, dzierżawili prawo do ściągania podatków z całych ogromnych prowincji.
Prywatnym osobom.
Tak. Tacy poborcy byli potężnymi, bajecznie bogatymi oligarchami. Przypominali trochę takie skrzyżowanie starożytnego księgowego z szefem lokalnej mafii. Musieli z góry zagwarantować królowi olbrzymią sumę, a potem bezlitośnie wyciągali ją od poddanych, rzecz jasna, zatrzymując nadwyżkę dla siebie. Operowali kwotami na poziomie budżetu całych państw.
I to dopiero rzuca nowe światło na matematykę tej przypowieści, która, kiedy się jej przyjrzymy, jest po prostu oszałamiająca.
Sługa, który zostaje wezwany przed króla, ma dług w wysokości, z tego co pamiętam, 10 000 talentów.
Dokładnie tak.
A dla kogoś bez świadomości historycznej, no to brzmi po prostu jak bardzo duża kwota. Ale zbadajmy to głębiej. Czytałam dokumenty historyczne, z których wiemy, że cały roczny dochód z podatków potężnego Heroda Wielkiego, tego samego Heroda, który finansował budowę gigantycznej, monumentalnej świątyni, który budował całe miasta, wynosił nieco ponad 800 talentów, a tu mamy urzędnika winny 10 tysięcy.
Liczby robią wrażenie, prawda?
Są abstrakcyjne. Przeciętny, pracujący na polu chłop, gdyby oddawał całą swoją co do grosza dzienną wypłatę, musiałby pracować na ten dług przez, i uwaga, sprawdziłam to, to nie pomyłka, ponad 230 tysięcy lat.
Tak. Liczba, której używa Jezus, celowo rozsadza ramy jakiegokolwiek realizmu i logiki. Myriad, czyli te 10 tysięcy, to była po prostu największa pojedyncza liczba w ówczesnym greckim systemie liczbowym. Słuchaczom z pierwszego wieku natychmiast zapalała się lampka. To jest hiperbola, absolutna przesadnia. Nawet gdyby król w ogromnym gniewie sprzedał tego sługę, jego żonę, dzieci i wszystko, co posiadał na lokalnym targu niewolników, zarobiłby może ułamek jednego talentu. Ten dług był z definicji nieściągalny. I wtedy dzieje się coś zupełnie niepojętego. Król nagle okazuje niewyobrażalną litość i po prostu wykreśla ten kosmiczny dług. Całkowicie. Od ręki.
I tu następuje ten tragiczny, wręcz bolesny zwrot akcji. Bo sługa, który przecież właśnie został uratowany przed dożywotnimi więzieniem czy niewolnictwem, wychodzi na zewnątrz, spotyka swojego znajomego i, to jest straszne, zaczyna go brutalnie dusić, żądając zwrotu długu wynoszącego 100 denarów.
100 denarów?
100 denarów stanowiło równowartość około 1 000 000 tego, co dosłownie przed chwilą zostało mu całkowicie darowane.
Tak. Z zachowanych dokumentów papirusowych wiemy, że w starożytności wierzyciele potrafili faktycznie uciekać się do tak drastycznych fizycznych form wymuszania spłaty, jak publiczne duszenie na ulicy. Sługa stosuje skrajną przemoc za dług, który jest przecież mikroskopijny w porównaniu do tego, co sam właśnie otrzymał.
Gdybyśmy próbowali to jakoś przełożyć na nasze dzisiejsze realia, wiesz co, używając pewnej analogii, można by to opisać tak. Wyobraźmy sobie człowieka, któremu potężny bank z jakiegoś niewyjaśnionego powodu anuluje wielomiliardowy, absolutnie niemożliwy do spłacenia kredyt hipoteczny, za który groziło mu więzienie i utrata wszystkiego. Ten człowiek w euforii wychodzi z siedziby banku, na ulicy wpada na znajomego z biura, łapie go za kradat, zaczyna szarpać i wrzeszcze. Dawaj moje 20 zł za wczorajszą kawę z automatu, bo dzwonię po policję.
Bardzo obrazowe.
No bo kiedy słuchamy tego dzisiaj, często traktujemy przebaczenie w kategoriach wyłącznie terapeutycznych, prawda? Zawsze mówimy, odpuszczam cię, żeby poczuć wewnętrzny spokój, żeby odpuścić złą energię. Ale tutaj Jezus posługuje się brutalną, matematyczną i twardą ekonomiczną logiką.
Zgadza się w 100%. Ta cała przerysowana, trochę karykaturalna ekonomia ma w sobie gigantyczny ładunek teologiczny. Dług owych 10 tysięcy talentów reprezentuje nasz własny, wręcz nieskończony dług wobec nieskończonego Boga. Zaciągnięty przez nasze własne winy. Znajdujemy się w sytuacji absolutnie bez wyjścia. Nigdy nie zdołamy zapracować na jego spłatę.
Nigdy.
I to, co jest kluczone w tej przypowieści, ten zapowiadany sąd, gniew i potężna kara od Boga pojawiają się dopiero po zdeptaniu tej ogromnej, uprzednio nam okazanej litości, ponieważ otrzymaliśmy za darmo przebaczenie długu nie do wyobrażenia. Naszym absolutnym, nienegocjowalnym obowiązkiem stało się odpuszczanie tych malutkich, mikroskopijnych w skali kosmicznej długów, jakie inni ludzie mają wobec nas. Krótko mówiąc, nieskończona łaska musi zrodzić łaskę.
Dobrze. Skoro jednak mówimy o stosowaniu tej nieskończonej, ogromnej łaski wewnątrz społeczności, to musimy teraz spojrzeć na relację, w której ta matematyka sprawdza się absolutnie najtrudniej. Relację, w której ewentualna zdrada boli najbardziej ze wszystkiego, a wybaczenie, no, wydaje się wręcz fizycznie niemożliwe. Mam oczywiście na myśli małżeństwo i rodzinę. 19 rozdział zabiera nas w sam środek wielkiej, głośnej, starożytnej debaty na ten temat. Faryzeusze przychodzą do Jezusa i próbują wciągnąć go w jakąś zawiłą, podchwytliwą pułapkę prawną dotyczącą rozwodów.
Oj tak, to była jedna z najbardziej gorących, najbardziej polaryzujących dyskusji w ówczesnym judaizmie. Debata toczyła się pomiędzy dwiema głównymi faryzyjskimi szkołami interpretacji prawa. Z jednej strony mieliśmy bardzo surową szkołę Szammaja, a z drugiej niezwykle wręcz liberalną szkołę Hillela.
O co dokładnie się spierali?
Obie szkoły analizowały jeden konkretny przepis z Księgi Powtórzonego Prawa z 24 rozdziału. Przepis ten stwierdzał, że mężczyzna może rozwieść się z żoną, jeśli znajdzie w niej, i tu zacytuję, coś odrażającego. I teraz uwaga, szkoła Szammaja rozumiała to niezwykle rygorystycznie. Rozwód był według nich dopuszczalny tylko i wyłącznie w przypadku poważnego grzechu seksualnego, czyli po prostu niewierności.
A szkoła Hille?
Z kolei szkoła Hille, skupiając się w tym zdaniu głównie na słowie coś, argumentowała, że mężczyzna może tak naprawdę oddalić żonę z praktycznie jakiegokolwiek powodu.
Czekaj, zatrzymajmy się. Z jakiego... Z każdego powodu? Dosłownie?
Tak, dosłownie z każdego.
Ale to chyba jakaś przesadnia.
Nie, wcale nie. Zaskakujące jest to, że zachowane pisma z tamtego okresu podają konkretne przykłady interpretacji tej zasady przez szkołę Hillela. Twierdzili oni, że pełnoprawnym powodem do rozwodu mogło być to, że żona na przykład przypaliła obiad.
Żartujesz? Zaspalony obiad?
Mówię poważnie. Albo co gorsza, że mąż wyszedł po prostu na ulicę i zobaczył inną kobietę, która wydała mu się piękniejsza od jego obecnej żony. To wszystko podpadało mu w ich interpretacji pod elastyczną kategorię jakiegokolwiek powodu.
I to jest moment, w którym ci faryzeusze podchodzą i zadają to podchwytliwe pytanie Jezusowi, prawda? Żeby zmusić go do wyboru jednej z politycznych stron w tym gorącym sporze. Ale z tego, co widzę w analizie Kinnera, on robi coś niezwykle błyskotliwego.
Zgadza się.
Zamiast opowiedzieć się za którąkolwiek szkołą, on po prostu omija całkowicie ten kompromisowy przepis z Księgi Powtórzonego Prawa, który zresztą nazywa jedynie ustępstwem prawnym ze względu na ich zatwardziałość serc. A zamiast tego cofa się aż do Księgi Rodzaju, do pierwotnego, nieskażonego ideału stworzenia.
Idealne podsumowanie. Zauważa, że prawo cywilne dane przez Mojżesza jedynie regulowało zjawisko, w pewien sposób ograniczało zło, ale nigdy go nie zatwierdzało jako boskiego ideału.
Ale zaraz, tu muszę wystąpić w roli adwokata diabła, bo to mi nie daje spokoju. Z perspektywy współczesnego słuchacza stanowisko Jezusa, no zakazujące rozwodów z wyjątkiem zdrady, brzmi jednak niesamowicie twardo i bardzo rygorystycznie. Dlaczego Jezus, który przecież dosłownie przed chwilą w poprzednim rozdziale opowiadał o anulowaniu kosmicznych długów i ogromnej nieskończonej łasce, dlaczego on nagle tutaj staje się takim absolutnym twardogłowym prawnikiem i zamyka te wygodne furtki prawne? To się wydaje niespójne.
To jest świetne pytanie. I tu właśnie znajomość tła historycznego całkowicie zmienia sposób, w jaki odbieramy te słowa. Musimy, ale to absolutnie musimy, zrozumieć realia ekonomiczno-społeczne w pierwszym wieku.
Co mam przez to rozumieć?
W tamtej kulturze żydowskiej to mąż posiadał praktycznie wyłączne prawo do zainicjowania rozwodu. Kobieta z reguły w ogóle nie miała takiej mocy prawnej. Jeśli mąż bezdusznie korzystał z wygodnego interpretacji szkoły Hillela i wyrzucał żonę z domu, na przykład bo przypaliła posiłek, ta kobieta zostawała dosłownie z niczym. W tamtym bardzo patriarchalnym społeczeństwie agrarnym nie miała niemal żadnych możliwości legalnego, samodzielnego utrzymania.
Aha, czyli zostawała na bruku?
Gorzej. Co więcej, w przypadku rozwodu to mąż zazwyczaj zatrzymywał przy sobie dzieci, co w praktyce oznaczało, że kobieta w ułamku sekundy traciła dach nad głową, jakiekolwiek wsparcie finansowe, swoją pozycję społeczną i nierzadko własną rodzinę. Interpretacje prawne, które wykształceni teolodzy tworzyli rzekomo dla ułatwienia życia, stały się w szarej rzeczywistości wygodnym narzędziem systemowego, okrutnego ucisku dla tych osób, które w tym systemie były najsłabsze.
Zaczynam powoli rozumieć, czyli on wcale nie tworzy tu nowego jakiegoś tam nieznośnego rygoru dla samej zasady czy dla czystości prawa. Jezus działa tutaj po prostu jak bezkompromisowy obrońca z urzędu dla kobiet.
kobiet, które mogły wylądować na bruku z powodu zwykłego kaprysu męża i bardzo zręcznej luki prawnej.
Dokładnie tak.
Wychodzi na to, że on odwraca logikę władzy. Zamiast używać prawa do zabezpieczania przywilejów tych, którzy byli silniejsi, używa tego samego prawa, by zbudować ogromny mur ochronny wokół najsłabszych. Przecież to jest kolosalna zmiana perspektywy.
Prawda. A to z kolei doskonale wyjaśnia, dlaczego te słowa Jezusa wywołały taki potężny szok u samych uczniów. Byli tak bardzo przerażeni tą nagłą utratą męskiego, bardzo wygodnego przywileju do łatwego, bezkonsekwentnego wyjścia z relacji, że zareagowali stwierdzeniem: o, w takim razie lepiej w ogóle się nie żenić.
Brzmią trochę jak obrażone dzieci w tej sytuacji.
Trochę tak. A Jezus odpowiada na to, wprowadzając zszokującą, wręcz oburzającą koncepcję eunuchów dla królestwa. Trzeba mieć tu na uwadze, że dla rabinów w pierwszym wieku małżeństwo i prokreacja były absolutnym, najważniejszym religijnym nakazem. Często nauczano wręcz, że jeśli mężczyzna nie ożeni się do 20 roku życia, to formalnie popełnia grzech zrównywany z samym morderstwem.
Z morderstwem? To drastyczne.
Tak. Uważano, że w ten sposób odmawia pomnażania obrazu Boga na ziemi.
I do tego jeszcze samo słowo eunuch musiało budzić powszechną odrazę w tamtym społeczeństwie. Było przecież głęboko stygmatyzujące, kojarzyło się z okaleczeniem i dosłownym wykluczeniem z życia religijnego i publicznego Izraela.
Precyzyjnie ujęte. A Jezus celowo, używając hiperboli i tego wysoce kontrowersyjnego słowa, pokazuje, że nadeszła nowa rzeczywistość. Pokazuje, że ze względu na nowe priorytety Królestwa Niebieskiego dla wyższego celu, człowiek może zdecydować się na celibat i bezżenność, świadomie łamiąc ten potężny społeczny nakaz założenia rodziny. On sam zresztą żył w ten sposób, podobnie jak Jan Chrzciciel i z ogromnym prawdopodobieństwem apostoł Paweł. Przynależność do tego nowo ogłoszonego królestwa redefiniuje wszystkie dotychczasowe wartości, stawiając oddanie Bogu ponad, zdawałoby się, najświętsze tradycje kulturowe.
Zbliżający się już powoli do podsumowania naszej dzisiejszej podróży przez te niesamowicie złożone teksty, spróbujmy spiąć klamrą te wszystkie, no, z pozoru odległe od siebie wątki. Bo zobacz, przeanalizowaliśmy historię o objawieniu boskiej, wręcz przewyższającej samego Mojżesza chwały na górze. Widzieliśmy Syna Bożego, który płaci rzymskoświątynny podatek tylko po to, by kogoś obok nie zgorszyć. Zobaczyliśmy surowe procedury dyscyplinarne lokalnych sądów, oparte na prawdzie i obietnicy obecności Boga. Przeprowadziliśmy tę wstrząsającą matematykę 10 000 talentów i konieczności okazania nieskończonej łaski. A wreszcie odkryliśmy absolutną obronę kobiet przed krzywdzącym, wykorzystywanym cynicznie prawem rozwodowym. I to wszystko prowadzi do jednego wielkiego, bardzo spójnego wniosku.
Do jakiego wniosku doszłaś?
Autorytet w tym nowym królestwie działa w sposób dokładnie o 180 stopni odwrotny niż w systemach tego świata. Prawdziwa władza nie służy tu demonstrowaniu siły, budowaniu osobistego komfortu czy, co gorsza, ochronie przywilejów elit. Ta władza służy podnieszeniu upadłych, wyciąganiu ręki do zadłużonych grzeszników i przede wszystkim budowaniu tarczy ochronnej nad osobami marginalizowanymi.
Zgadzam się. I myślę, że na sam koniec naszej analizy warto jeszcze wspomnieć o jednym drobnym, ale jakże niezwykle wymownym detalu z samego końca materiałów doktora Kennera.
O jakim detalu mowa?
Zapewne kojarzysz tę słynną scenę z tego samego rozdziału, gdy uczniowie próbują fizycznie, autentycznie odgonić dzieci, które rodzice przynoszą do Jezusa. Uczniowie są tam absolutnie przekonani, że Mesjasz, ten potężny władca idący właśnie w chwale do Jerozolimy, no ma na głowie o wiele poważniejsze, dorosłe sprawy niż jakieś tam zajmowanie się bezradnymi maluchami.
To jest tak uderzające. Myślę, że powinniśmy się nad tym zastanowić tak bardzo poważnie, wyciągając z tego uniwersalną, ponadczasową nauką. Bo kiedy człowiek tak spojrzy wokół, to można zadać pytanie: jak często współczesne, wielkie instytucje, a nawet wspólnoty, które przecież były budowane na początku wokół pięknych, wzniosłych ideałów o miłości i równości, jak często z biegiem czasu, gdy obrastają w te wszystkie sztywne struktury,
zaczynają systematycznie odpychać na bok dokładnie tych najmniejszych, tych zagubionych i najbardziej bezbronnych. Jak często po prostu odpychają ludzi, do których ochrony zostały de facto powołane, zasłaniając się wiecznie wyższymi celami, skomplikowanymi procedurami i ważniejszymi sprawami.
To jest niestety bardzo bolesna tendencja.
Dokładnie. Kiedy wnikliwie patrzymy na te starożytne teksty, tak jak dzisiaj, uświadamiamy sobie chyba tę najtrudniejszą prawdę. Prawdziwe zrozumienie tych tekstów, ta głęboka mądrość, której szukaliśmy podczas tego studium, to wcale nie jest tylko umiejętność poprawnego recytowania historycznych faktów czy rygorystyczne egzekwowanie przepisów prawa. Prawdziwa mądrość to umiejętność dostrzeżenia w tych starożytnych zasadach serca. Serca, które pomimo twardości procedur ostatecznie i nieodwołalnie zawsze pozycjonuje się po stronie najsłabszych.
Bardzo, ale to bardzo dziękuję za tę niezwykle stymulującą dyskusję i głęboką podróż po dzisiejszych źródłach. Zostawiamy Was z tą ostatnią prowokacyjną myślą do osobistego przetrawienia i zbadania we własnym zakresie. Pamiętajcie, niezależnie jak głęboko kopiemy w historii, zawsze, ale to zawsze okazuje się, że jest w niej coś więcej do odkrycia.
Bardzo dziękujemy za wspólny czas. Do usłyszenia podczas naszej kolejnej dogłębnej analizy.